Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Jakub Katulski. Niedługo, za chwilę usłyszycie kolejną rozmowę o tym, co najważniejszego dzieje się na Bliskim Wschodzie, w regionie, a także no, sięgniemy pewnie trochę poza ten region. Moim gościem jest znany dobrze Wam, słuchaczom, którzy już tutaj byli, Marcin Krzyżanowski, ekspert Warsaw Institute i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć Marcinie.
Cześć i dobry wieczór.
I zanim przejdziemy do głównej części tej rozmowy, no to oczywiście te rozmowy nie mogłyby się odbywać, gdyby nie wsparcie patronów, którzy wspierają ten podcast na patronite.pl czy na Buy Coffee. Jeśli chcecie wesprzeć powstawanie tych odcinków, to zachęcam do takiej formy, ale oczywiście jest ona nieobowiązkowa. Podcast Stosunkowo Bliski Wschód dalej jest podcastem dostępnym dla wszystkich i oczywiście bez reklam. Marcinie, dziękuję, że zgodziłeś się na rozmowę. Na rozmowę o temacie, który pewnie w ostatnich tygodniach masz bardzo mocno ogadany i być może w pewnym sensie masz już go trochę dość. Czy tak jest?
Dość na pewno nie. Jest to temat bardzo wielowątkowy i poruszający bardzo wiele kwestii pobocznych. To po pierwsze, po drugie, że za każdym razem, mam to szczęście, że za każdym razem ten temat jest poruszany, jest zaczepiany z innej strony, z innej perspektywy, więc poruszane są za każdym razem inne kwestie, aczkolwiek no, ten rdzeń pozostaje w miarę stały.
Ja mam nadzieję, że nasi słuchacze wyciągną coś nowego z naszej rozmowy i nie będzie to dla nich taka powtórka z tego, co już usłyszeli w innych podcastach czy innych mediach, dlatego że o ile będziemy musieli poruszyć kwestie typowych wydarzeń politycznych czy wydarzeń militarnych, które doprowadziły do kolejnego już napięcia między Izraelem a Iranem, to porozmawiamy też trochę o takim potencjale, jaki oba kraje mają do wzajemnego konfliktu. Ale zacznijmy od podstaw. Nie będziemy się oczywiście cofać przez dekady, ale cofniemy się o parę tygodni. W Damaszku izraelskie wojsko zbombardowało ambasadę Iranu. Ruch, który został bardzo głośno omówiony, bardzo głośno krytykowany jako między innymi pogwałcenie prawa międzynarodowego, no bo jednak celem ataku okazała się placówka dyplomatyczna, no założenia prawa międzynarodowego są takie, że jednak dyplomaci cieszą się specyficzną ochroną, no i są wyjęci zazwyczaj spod ataków. No oczywiście pojawiło się też liczne komentarze, przecież Irańczycy też nieraz atakowali różnego rodzaju placówki dyplomatyczne, więc Izrael...
Ale nigdy jako państwo.
Ale nigdy jako państwo. Natomiast no, obrońcy izraelskiej strategii uważają, że no, Izrael wcale tutaj się szczególnie nie wyróżnia. Jest to wręcz posunięcie symetryczne, można by powiedzieć. Natomiast ta placówka, akurat w niej znajdowało się kilku wysoko postawionych irańskich wojskowych i dlatego ten budynek stał się celem ataku, nie dlatego, żeby wymierzyć cios w irański korpus dyplomatyczny, który, no wyobrażam sobie, że Izraelczyków obchodzi no tyle, co zeszłoroczny śnieg, co w Izraelu znaczy bardzo dużo, patrząc na to, że w Izraelu śnieg prawie że nie występuje, a w zeszłym roku chyba śniegu w ogóle nie było. Więc dlaczego akurat tych wojskowych postanowili obrać na cel Izraelczycy i czy oni poczuli się ośmieleni też działaniami Amerykanów wcześniejszymi, między innymi właśnie decyzją Donalda Trumpa, pewnie zapamiętaną dobrze naszym słuchaczom, o zabiciu Kasema Soleimaniego?
Jest kilka odpowiedzi, które mają wyjaśnić motywy strony izraelskiej. Jest ich kilka, niech już pominę tutaj teorie spiskowe i takie zupełnie nieprawdopodobne wyjaśnienia. I skupię się na trzech, które są najbardziej prawdopodobne. Pierwsze wyjaśnienie to odwet za mający miejsce bodajże dwa dni przed atakiem na ambasadę, budynek konsularny, ściślej mówiąc, tejże ambasady, miał miejsce atak drona na izraelską bazę marynarki wojennej w porcie Eliat, który pomimo tego, że nie poczynił praktycznie żadnych szkód, był pewnym sygnałem alarmowym dla armii i floty izraelskiej, bo po raz pierwszy dronowi udało się spenetrować ten bezpośredni perymetr tej perły w koronie floty izraelskiej, jaki są fregaty SAR.
Ale właśnie, czy to był atak drona irańskiego, czy to był atak drona Hutich wspieranych przez Iran? Bo to też jest istotna
jeszcze
kwestia.
Lepiej, bo nie tyle Hutich, co Kataib Hezbollah z Iraku. Część ekspertów twierdzi, że właśnie atak na ambasadę miał być odwetem za atak na Eilat. Nie wydaje mi się osobiście, czy być może to też ten atak na Eilat w jakiś sposób wpłynął na decyzję premiera Netanyahu, bo to on autoryzuje takie, bo to głowa państwa autoryzuje takie ataki. Natomiast okres pomiędzy atakiem na Eilat a atakiem na ambasadę jest zbyt krótki, żeby przygotować wbrew pozorom dość skomplikowaną operację. To nie polega tylko i wyłącznie na tym, że samolot sobie startuje, dolatuje w odpowiednie miejsce, pilot naciska guziki zasadniczo po sprawie. Znaczy, od technicznej strony to mniej więcej tak wygląda, ale oprócz tego niezbędne jest rozpoznanie wywiadowcze, niezbędne jest przygotowanie planu ataku, no i niezbędne są też pewne konsultacje polityczne, co zawsze trwa. Więc jeszcze raz mówię, wątpię, żeby to odwet za Eliat był głównym motywem działań Izraelczyków. Druga, i tu już moim zdaniem dużo bardziej prawdopodobna odpowiedź na pytanie o motywy Izraelczyków, to po prostu chęć utrącenia, zakłócenia, może nawet zablokowania na krótki czas irańskiej aktywności wymierzonej przeciwko Izraelowi. Trzeba przyznać, że żniwo ataku izraelskiego jest imponujące. Zabito generała Zahidiego, który był dowódcą, szefem operacji sił Quds na terenie Syrii i Libanu oraz, co bardzo istotne, jego zastępcę i 5 wysokich rangą oficerów, którzy zajmowali się również pracą sztabową i logistyką, co biorąc pod uwagę wsparcie, jakiego Iran udziela Hezbollahowi w Libanie, i jest bardzo istotne. No i Izraelczykom udało się, kolokwialnie powiem, ustrzelić właśnie szefa i jego zastępcę. I to z pewnością na krótszą metę zakłóci pracę w irańskiej gwardii rewolucyjnej, a ściślej mówiąc jej zagranicznego przedstawicielstwa, jakim są właśnie siły Quds. Natomiast będzie to efekt tego będzie bardzo krótkotrwały. Podobnie zresztą jak po zabójstwie Soleimaniego. Bardzo szybko jego zastępca wszedł w jego buty i sprawy zaczęły toczyć się tak jak dawniej, a nawet w pewnych kwestiach lepiej i szybciej. Kolejnym proponowanym wyjaśnieniem ataku jest po prostu chęć Izraela, by kolokwialnie mówiąc dać Iranowi po łapach, żeby sobie za dużo nie pozwalał, bo rozzuchwalił się za bardzo. I być może armii izraelskiej właśnie ten cel przyświecał, wskazanie Iranowi, że jednak sytuacja już zabrnęła za daleko i Izrael nie zamierza dalej biernie tolerować irańskich prowokacji i irańskich pośrednich, ale jednak ataków na Izrael. To są trzy takie najpopularniejsze i najbardziej wiarygodne odpowiedzi na pytanie o motywy za tym atakiem. Moim zdaniem, tak już podsumowując, główną przesłanką do ataku była przesłanka taktyczna, czyli po prostu wykryto oficerów, wykryto ich obecność, jak tutaj wywiad izraelski spisał się znakomicie, no i zadecydowano o ataku. Tutaj warto przypomnieć, że pomimo tego, iż tak wysoko postawione cele no, zdarzają się niezwykle rzadko, to Izrael, oczywiście poza ambasadą, popisywał się wielokrotnie w ciągu nie tylko minionego półrocza, ale sięgając kilka lat wstecz, właściwie od 2011, czyli od początku takiej mocnej obecności Iranu w Syrii, regularnie bombarduje cele irańskie, w których giną irańscy doradcy, irańscy oficerowie, których tam nie ma. Przynajmniej oficjalnie. Natomiast tutaj, tak jak mówię, pojawił się naprawdę tłusty kąsek do ustrzelenia i Izrael zdecydował się na atak.
No i zaraz po tym ataku nastąpił ten okres bicia w tarabany po obu stronach. Irańczycy zapowiadali odwet, zapowiadali, że żadna izraelska ambasada na całym świecie nie będzie bezpieczna. Z kolei Izraelczycy w odpowiedzi na przykład cofnęli z przepustek żołnierzy z jednostek bojowych. I obserwowaliśmy to przez kilka dni. Z Izraela płynęły do mnie doniesienia na przykład, że to będzie najkrwawsza wojna w historii Izraela, że żołnierze szykują się do wielomiesięcznych walk, wiele osób zginie, no ale dzisiaj słyszymy już, że Iran trochę wycofuje się z tego pomysłu odwetu. Izraelczycy zagrozili, że może znowu zbombardują ośrodki nuklearne, ale w zasadzie nie wiadomo i wygląda na to, że ponownie jesteśmy w tym samym punkcie, w którym byliśmy już wiele razy. Czyli
dokładnie.
Między Izraelem a Iranem dochodzi do pewnej eskalacji retoryki wojennej, ale po chwili te państwa się wycofują. No i teraz pytanie fundamentalne, i to jest pytanie, na które już odpowiadałeś w tym podcaście kiedyś, czy Izrael i Iran w ogóle są zainteresowane wojną? Zanim przejdziemy do dalszych pytań i do tego, czy ta wojna jest możliwa, to czy w ogóle są zainteresowane taką walką? No bo jednak są to rywale, można by stwierdzić, że któraś z tych ze stron walką byłaby zainteresowana, bo ma coś do ugrania. Ale z mojej perspektywy wygląda tak, że ani Iran, ani Izrael szczególnie nic na tym konflikcie nie mogą zyskać, mogą wiele stracić, więc skąd to zainteresowanie, no jeszcze raz użyję tego sformułowania, no biciem w tarabany?
Generalnie żadna ze stron nie jest zainteresowana otwartym konfliktem, ponieważ taki otwarty konflikt to chaos, śmierć, zniszczenie i inne mało przyjemne z punktu widzenia rządu każdego państwa sprawy. Izrael zdaje sobie sprawę z tego, że posiada miażdżącą przewagę w powietrzu i faktycznie mógłby no prawie że bezkarnie zbombardować wybrane cele w Iranie i później operację powtórzyć. Pytanie, co by to dało? No, niewiele. To najcenniejsze zasoby irańskie, czyli związane z programem nuklearnym, produkcją dronów oraz rakiet balistycznych, są bardzo dobrze ukryte, wkopane w ziemię oraz rozproszone. Więc żeby faktycznie wyrządzić bardzo poważne straty Iranowi i zablokować jego program nuklearny, bo to bardzo często jest wskazywane jako cel ewentualnej izraelskiej operacji, no to potrzeba by ciutkę więcej samolotów i rakiet niż Izrael posiada w swoim arsenale. Fakt faktem, no mógłby bombardować Iran praktycznie do znudzenia, ale jeszcze raz mówię, Dałoby to zaskakująco mało, a odwet byłby duży, biorąc pod uwagę to, jakim wielkościowo Izrael jest krajem i ile ludności liczy i w jakim geopolitycznym położeniu się znajduje, to wojna totalna z Iranem mogłaby się skończyć nie tyle zniszczeniem państwa Izrael, co jego całkowitą ruiną, zarówno polityczną, jak i gospodarczą. W związku z tym no, Izrael nie pali się tak do wojny, chociaż oczywiście w łonie zarówno armii izraelskiej, jak i wśród izraelskich polityków znajdują się też tacy, którzy uważają, że ten wrzut irański trzeba przeciąć raz na zawsze i że z zagrożeniem irańskim sobie przy pomocy lotnictwa i żelaznej kopuły doskonale poradzimy. W związku z tym, żeby zlikwidować to zagrożenie, należy już teraz, zaraz, nawet nie czekając na jakiś konkretny pretekst, ale po prostu zaatakować w ramach obrony prewencyjnej. Z kolei w Iranie zdają sobie sprawę z tego, że Izrael jest w stanie no, dosięgnąć praktycznie każdego centymetra w irańskiej ziemi, jeśli będzie bardzo tego chciał, ale zdaje sobie też sprawę, że jest w stanie bardzo mocno ten Izrael ukąsić. Też jego celem Iranu jest, bardzo jasno deklaruje, wymazanie Izraela z mapy świata, nie mylić ze zniszczeniem go, bo to nie jest wbrew pozorom to samo i w tej słynnej metaforze, czy może nie metaforze, stwierdzeniu prezydenta Ahmadinejada nie chodziło o wymazanie w wyniku jakiejś operacji zbrojnej, tylko po prostu doprowadzenie do sytuacji, kiedy państwo Izrael ulega, można powiedzieć, rozwiązaniu. Chociaż wojny też nie wyklucza. Iran zdaje sobie sprawę, że atak Izraela mógłby bardzo mocno podkopać irańską gospodarkę i jego zdolności militarne. Więc za wszelką cenę stara się trzymać wojnę, trzymać konflikt z dala od swojego terytorium, ale cały czas pośrednio jakby ten Izrael atakuje i właśnie dąży do zadania Izraelowi jak największej liczby ciosów politycznych, ciosów gospodarczych i dopiero gdzieś tam na końcu militarnych. Więc obydwie strony się nienawidzą, szczerze. A oczywiście przy czym, tak jak w przypadku Izraela, również po irańskiej stronie znajdziemy całkiem pokaźne, wydaje mi się nawet, że nieco szersze niż w Izraelu, grono fanatyków, którzy uważają, że ewentualne milionowe straty w ludności cywilnej no, są do akceptacji, to po pierwsze, a po drugie, że Izraelowi skończą się w pewnym momencie pociski i wtedy będzie można go praktycznie bezkarnie atakować i tylko wojna z Izraelem może przynieść regionowi pokój. Na szczęście i po jednej i po drugiej stronie póki co ci radykałowie są w mniejszości i wygrywa rozsądek, który jasno podpowiada, że owszem, obydwie strony mają ogromny potencjał na zadanie sobie bardzo, bardzo, ale to bardzo dużych strat, które będą nie do uniknięcia. W razie ataku no, Iran nie uniknie bomb izraelskich. Z kolei, chociaż tutaj zdania są bardziej podzielone, ale stoję na stanowisku, że mówiącym, że Iran ma tak duży arsenał rakiet, że po prostu przesyci izraelską obronę przeciwlotniczą, której no, skończą się efektory w pewnym momencie i będzie mógł uderzać również w wartościowe cele, nie tylko w pustyni. Na szczęście, tak jak mówię, obydwie strony zdają sobie sprawę z tego, że taka wojna byłaby szkodliwa dla obu stron, bo nawet gdyby udało się odnieść w niej zwycięstwo, byłoby to zwycięstwo pyrlusowe, zwycięstwo zbyt kosztowne.
Myślę, że musimy też się przyjrzeć trochę takiemu podstawowemu potencjałowi obu krajów, bo żeby trochę zobrazować lepiej słuchaczom, słuchaczkom, jak te kraje się od siebie różnią, bo owszem, na pierwszy rzut oka widać, że Iran jest większy od Izraela, no ale przez to, że używamy map Mercatora, tak naprawdę nie wiemy, jak dużo większy jest ten kraj. I tak na szybko Izrael, o Izraelu się często mówi, że jest wielkości województwa podlaskiego, co jest nie do końca prawdą, bo jest zgoła trochę większy, bo o ile województwo podlaskie zajmuje powierzchnię około 20 tysięcy kilometrów kwadratowych, to Izrael zajmuje powierzchnię około 22 tysięcy kilometrów kwadratowych. I dla porównania...
Iran półtora miliona.
Nawet milion sześćset tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli Iran właściwie jest krajem wielkości ponad pięciu Polsk albo wielkości 1/5 Stanów Zjednoczonych. Czyli właściwie ten Izrael na tej mapie zajmuje powierzchnię, która jest nieporównywalnie mniejsza do Iranu. Stąd też, jakby sama, jeśli spojrzymy sobie na sam fakt liczby samolotów, które Izrael mógłby wysłać nad Iran, no to właśnie, jeśli sobie zobrazujemy tą powierzchnię kraju wielkości 5,5 Polski, trudno sobie wyobrazić, że nawet kraj, który ma bardzo zaawansowane systemy nawigacji lotniczej, doświadczonych pilotów, pilotów doświadczonych w różnego rodzaju misjach, to nie jest po prostu w stanie zdominować całkowicie Iranu na irańskim niebie. Co więcej, jeśli sobie spojrzymy na armię, to już może jest tutaj na samą liczebność armii, no to tutaj wcale ta przewaga na korzyść Iranu nie jest taka wielka, bo Izrael z żołnierzy czynnej służby i rezerwistów może wystawić około, według różnych danych, mniej więcej jest to 650 tysięcy, co jest kolosalną liczbą w kraju, który ma 9,5 miliona obywateli. No i oczywiście nie wliczamy tutaj Palestyńczyków mieszkających na zachodnim brzegu w Strefie Gazy czy Jerozolimie Wschodniej, którzy obywatelami nie są. No ale z kolei nasz 89-milionowy Iran może wystawić około 100 tysięcy żołnierzy więcej. No i teraz pytanie, jeśli możemy w ten sposób patrzeć po prostu na armię jako na typową siłę roboczą, to Iran musi mieć na pewno też jakieś mocne strony, którymi mógłby Izrael odstraszyć, bo sama liczba armii, która różni się około 100 tysięcy, liczba żołnierzy możliwych do wystawienia różniąca się około 100 tysięcy, na współczesnym polu bitwy nie wydaje się mieć specjalnego znaczenia, czy nie być aż tak istotną przewagą. No ale na pewno są istotne właśnie strony mocne Iranu, o których w Polsce się za dużo nie mówi, bo też może ujawniłbym naszym słuchaczom, skąd pomysł na rozmowę z tobą akurat o takim temacie, bo wydaje mi się, że dużo w Polsce mówimy o armii Izraela, dużo w Polsce mówimy o izraelskich siłach zbrojnych, o czołgach Merkava, o myśliwcach F-35 kupowanych ze Stanów Zjednoczonych, o systemie obrony przeciwrakietowej Żelazna Kopuła, o Procy Dawida, o niesamowitym wywiadzie, o pancerzach aktywnych. W Polsce swego czasu bardzo dobrze się sprzedawała książka Czarodzieje broni redaktorów Jerusalem Post, która zachwalała tą izraelską myśl technologiczną, no ale co z tym Iranem? No bo Iran, jeśli mielibyśmy przyglądać się temu, jak mówi się o tym kraju w polskich mediach, no to Iran wydaje się być po prostu jakimś zacofanym technologicznie małym krajem, którego armia jeździ na radzieckim sprzęcie, a przecież to nie jest prawda. Tylko z jakiegoś powodu o tym nie mówimy, więc jakie są te mocne strony irańskich sił zbrojnych?
Tu trzeba zauważyć, że faktycznie pomimo tego, że irańskie siły zbrojne posiadają swoje atuty, to jednak jeśli chodzi o używane technologie, pozostają daleko w tyle za Izraelem. Tutaj 40 lat, ponad 40 lat sankcji swoje robi. Natomiast to, co jest plusem Iranu, to to, że praktycznie wszystko, czym się posługuje, serwisuje, produkuje lub przynajmniej serwisuje u siebie. Więc Iran pod tym względem jest, no można powiedzieć, wręcz autarkiczny. Izrael natomiast, no, pod tym względem polega w znacznej mierze na Stanach Zjednoczonych. No, gospodarka Izraela nie jest w stanie wytworzyć tyle sprzętu, żeby starczyło na długotrwałą wojnę z przeciwnikiem takim jak Iran. Kolejna rzecz to rezerwy ludzkie. Iran ma kilkukrotnie większe, no ale to możemy, myślę, w tym wypadku pominąć. Państwa ze sobą nie sąsiadują, więc raczej nie ma opcji na jakiś, prawda, konflikt w okopach, który by trwał tyle, co wojna na Ukrainie. Oprócz tego Iran, zdając sobie sprawę ze swojego zacofania technologicznego do pewnego momentu oraz bardzo skomplikowanej sytuacji geopolitycznej, postawił na szereg oryginalnych rozwiązań, jak chociażby właśnie masowa produkcja dronów i nowe koncepcje ich użycia w konflikcie zbrojnym, nie tylko jako po prostu nawała kierowanego ognia quasi-artyleryjskiego, tylko jako bardziej wyrafinowane narzędzie prowadzenia walki. Więc mamy autarkię, mamy drony i rakiety, które są produkowane masowo. To jest bardzo istotne. I to też nie oznacza, że jest to jakieś tanie badziewie, które musi nadrabiać ilością. Owszem, w porównaniu z Hermesem czy Reaperem, produkcje irańskie pozostają mocno w tyle, ale też nie taka jest ich rola. Gro irańskich dronów to amunicja krążąca, to tak zwane drony samobójcy, które nie mają być przesadnie wyrafinowane, a mają być skuteczne. No i właśnie w irańskie drony, co prawda nie najnowsza generacja, ale modele sprzed kilku lat, są bardzo mocno testowane na Ukrainie. I jakkolwiek nie są game changerem na froncie, to dają się mocno we znaki ukraińskiej obronie przeciwlotniczej, a trzeba pamiętać, że Iran nie sprzedał ich Rosji w ilościach takich masowych. Owszem, całkiem sporo dronów zmieniło właściciela, ale Iran cały czas pamięta o bezpośrednim zagrożeniu swojego terytorium, więc na eksport przeznacza, można powiedzieć, no, nadwyżki. Kolejną sprawą jest fanatyzm znacznej części obydwa państwa na i z tego samego regionu.
Ja myślę, że fanatyków znajdzie się w obu państwach i to wcale nie tak mało.
To swoją drogą są zaskakująco podobne pod wieloma względami. Jest to obrazą zapewne dla części i jednej i drugiej strony, ale jest wskazałbym dużo wspólnych punktów. Więc autarkia, drony i rakiety oraz sprzymierzeńcy. Oczywiście trudno uznać Hezbollah za integralną część irańskich sił zbrojnych. Jest to, co podkreślam przy bardzo wielu okazjach, organizacja autonomiczna, podobnie jak Huti i Hezbollah. Tutaj, jeśli pozwolisz, jeszcze raz rozprawię się może nie tyle z mitem, co błędną opinią. Nie, to nie są marionetki Teheranu. Owszem, słuchają tego, co Teheran ma do powiedzenia. Owszem, Teheran ma spory wpływ na ich działalność, ale posiadają one pełną samodzielność i strategiczną, co najmniej, jeśli nie samodzielność, to bardzo daleko idącą autonomię. Jednakże w obliczu bezpośredniego konfliktu przyjaciela numer jeden, jakim jest Iran, z wrogiem numer jeden, jakim jest Izrael, bez wątpienia Teheran będzie mógł liczyć na bardzo silne i bezpośrednie wsparcie swoich sojuszników. I last but not least, przy czym tutaj jest to kwestia bardzo, bardzo problematyczna, bliskość, właśnie, no jeszcze nie sojusznika, ale powiedzmy kandydata na sojusznika w postaci Rosji. Rosja oczywiście teraz przeżywa też problemy ze sprzętem, problemy z amunicją na froncie ukraińskim, ale jeśli wojna na Ukrainie albo straciłaby na intensywności, albo się zakończyła w ten czy inny sposób. Rosja byłaby w razie potrzeby, oczywiście też nie mam wątpliwości, że nie za darmo, tak jak Iran w chwili obecnej, ale Rosja byłaby takim rezerwuarem właśnie amunicji i sprzętu dla sił irańskich. Do tego warto dodać coś, co niektórych może mocno zaskoczyć, mianowicie istnienie irańskiego programu kosmicznego, który oczywiście nie jest tak imponujący jak amerykański, rosyjski, chiński, czy nawet izraelski. Po wojnie Jom Kippur Izrael zdecydował się na bardzo szybki rozwój swojego programu satelitów szpiegowskich i jest jednym z liczących się graczy w tej dziedzinie, ale w ostatnich 10 latach Iran też wysłał kilka zabawek w kosmos. Część zresztą przy pomocy rosyjskich rakiet. I w już bardzo ograniczonym i nieporównywalnym z Izraelem zakresie, ale już też może sobie podglądać z góry, co bardzo wzmacnia jego możliwości. I to są główne atuty sił zbrojnych Iranu, o których warto pamiętać. Przy czym jeszcze raz powtórzę, prawdą jest, że pod względem technologicznym w porównaniu z Izraelem Iran jest bardzo mocno z tyłu, ale to nie oznacza, że armia irańska jest pozbawiona nowoczesnych zabawek. Fakt faktem, jeśli chodzi o na przykład przede wszystkim o lotnictwo, no to jest tam delikatnie mówiąc kiepsko. W przypadku broni pancernej, no pomimo prób modernizacji T-72 do standardu Karzar, no również nie jest różowo, no ale tutaj też no, Iran nadrabia masą.
Ale istotna jest jeszcze kwestia chyba doświadczenia żołnierzy na polu bitwy, bo w Polsce, no i znowu będę się odwoływał do tego, jak o Izraelu mówią polskie media, a jak o Bliskim Wschodzie, o innych państwach Bliskiego Wschodu właściwie nie mówią polskie media. W Polsce często patrzymy na to, że Izraelscy, zresztą tworzy się taki romantyczny mit izraelskiego żołnierza zaprawionego w boju, który jest w stanie pokonać każdego wroga, bo tyle bitew wygranych stoczył, że właściwie żaden wróg mu nie jest straszny. Natomiast jeśli przyglądamy się temu właściwie, jakie bitwy toczą izraelscy żołnierze, to wydaje się, że w ostatnich dwóch dekadach, no właściwie trzech dekadach, izraelscy żołnierze wcale nie toczą bitew decydujących, nie toczą bitew z potężnymi wrogami. Właściwie wydaje się, że ostatni raz, kiedy Izraelczycy toczyli bitwę tak naprawdę z silnym wrogiem, to jest rok 2006, druga wojna libańska. Izrael walczy z Hezbollahem, nawet nie z libańską armią, ale z Hezbollahem. No i Izraelczycy ogłosili zwycięstwo, natomiast no, obie strony doznały potężnych strat, a Izraelczycy nie osiągnęli żadnych celów strategicznych w II wojnie libańskiej. Kolejne wojny z Hamasem w Strefie Gazy, z palestyńskim islamskim dżihadem, różnego rodzaju operacje na zachodnim brzegu, no to są tak naprawdę operacje ograniczone przeciwko wrogowi, którego też Izrael w dużej mierze kontroluje, a przynajmniej jest w stanie go bardzo dobrze podglądać i zaznajamiać się z jego planami operacyjnymi. I ja bym zaryzykował tutaj stwierdzenie, że izraelska armia może wcale nie być taką silną armią, dlatego że walczy ze słabym wrogiem. I tutaj chcę wyjąć spoza tego, o czym mówię, oczywiście izraelskie lotnictwo, bo izraelskie lotnictwo rzeczywiście ma zupełnie inne doświadczenia w prowadzeniu operacji poza granicami kraju, lata do Iranu, lata do Syrii, lata jeszcze w wiele innych miejsc, a najpewniej też lata w miejsca, o których w ogóle nie wiemy. Że tam lata izraelskie lotnictwo. Natomiast jeśli pomyślimy o tej piechocie, o tych wojskach pancernych, to wydaje mi się, że to doświadczenie w dużej mierze możemy uznać za warunkowe, czy może za pewnego rodzaju honorowe doświadczenie. Nie chcę też odbierać oczywiście pojedynczym żołnierzom ich zasług w różnego rodzaju misjach. Natomiast Irańczycy, jeśli przyjrzymy się temu, co robią irańskie siły, no to mają dużo doświadczeń z ostatnich dwóch dekad, z ostatniego półtora dekady mają choćby liczne doświadczenia w walce z państwem islamskim. Oczywiście to też nie jest tak, że irańscy żołnierze w Iraku z państwem islamskim walczyli pod irańskimi flagami, ale jest to fakt też dość dobrze znany, że jednak irańscy żołnierze byli dodawani do różnego rodzaju jednostek, dodawani do różnego rodzaju milicji, formowali milicje, więc wydaje się, że zarówno żołnierze regularnej armii irańskiej, jak i żołnierze Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej jednak mają spore doświadczenie w boju, które może być atutem, którym Izrael, może nie wiem, czy może się pochwalić, czy może być atutem, przewagą w ewentualnym starciu z Izraelem, ale w pewnym mierze może równoważyć też izraelskie doświadczenia i izraelskie możliwości technologiczne, przynajmniej w niektórych warunkach.
Do pewnego stopnia na pewno. Jeśli chodzi o wojnę regularną, to taką wojnę, która nie jest tak naprawdę ekspedycją karną, tak jak miało to miejsce w przypadku Libanu, gdzie i tak się to nie skończyło najlepiej dla Izraelczyków. Iran zakończył w 1989 roku, więc też już jakiś czas temu, ale korpus oficerski wciąż pamięta prawdziwą wojnę i ten, prawda, duch korpusu jest w armii irańskiej, w szczególności w Gwardii Rewolucyjnej, bardzo silny. Pewną słabością irańskiej armii jest to, że jest to armia oparta na poborze. Około połowa irańskiej armii to zawodowcy, reszta to pobór. Iran dba o to, żeby mieć głębię strategiczną w postaci dużej liczby rezerwistów.
Ja pozwolę sobie tylko tutaj wtrącić, że izraelska armia przecież też oparta jest na poborze, ale akurat to jest atut w przypadku Izraela, bo wygląda charakterystykę społeczeństw, ale już przepraszam, że tu się wtrąciłem.
Ale bardzo cenna uwaga. Natomiast jest, jeśli chodzi o korpus oficerski, to jeszcze jedna uwaga, bo wrzucili tutaj dla uproszczenia rozmowy, wrzucamy do jednego kotła wszystkie rodzaje sił zbrojnych Iranu, a są po sztabowi generalnemu sił zbrojnych podlegają trzy główne ośrodki. Armia, właściwa armia, Gwardia Rewolucyjna oraz po części zmilitaryzowana policja. Poza granicami kraju operuje właśnie gwardia, a ściśle mówiąc jej siły Quds. I faktycznie członkowie tej formacji mają za sobą bardzo bogate doświadczenia frontowe, w szczególności z wspomnianej przez ciebie wojny z Państwem Islamskim, z potyczkami w Iraku, z wojną domową w Iraku i tak dalej, i tak dalej. Są, to też nie ulega wątpliwości, w charakterze obserwatorów, ale obecni również na Ukrainie i robią bardzo dużo notatek, że się tak wyrażę. W Jemenie też sprawdzają, jak ich zabawki się zachowują w praktyce, robią notatki i wyciągają wnioski, że tak kolokwialnie się wyrażę. Więc doświadczenie w kampanii przeciwko relatywnie równemu przeciwnikowi zdecydowanie jest większe po stronie irańskiej. Jeśli chodzi o wyszkolenie pojedynczych żołnierzy, to jako takie jest ono wyższe w Izraelu i izraelscy żołnierze są mimo wszystko bardziej, nie licząc oczywiście kilku elitarnych formacji gwardii, są bardziej ostrzelani. Nie jest to teoretycznie rzecz biorąc wiele, ale między żołnierzem, do którego chociaż raz strzelano i który ogniem odpowiedział, jak to się kolokwialnie mówi, który powąchał prochu, a takim, który tego nie robił, jest z reguły, też zależy od człowieka, zależy od sytuacji, zależy od dowodzenia, ale z reguły jest bardzo duża różnica. I tutaj przewagę ma bez wątpienia Izrael.
Jeszcze musimy spojrzeć na jeden istotny aspekt, który może się pojawić, gdyby doszło do rzeczywiście otwartej wojny między Iranem a Izraelem. Czy Iran mógłby zostać sparaliżowany przez demonstracje wewnątrz kraju, gdyby jednak przywódcy Iranu zdecydowali się na wojnę z Izraelem? Czy może jednak byłby to czynnik, wręcz przeciwnie, właśnie konsolidujący społeczeństwo? Bo społeczeństwo Iranu, jak wiemy dobrze z różnego rodzaju doniesień, nie jest monolitem, co oczywiste, ale jest też podzielone, jest podzielone względem lojalności do Republiki Islamskiej, do polityki. Jak, czy Irańczycy patrzyliby przychylniej być może na władzę Republiki Islamskiej, jeśli doszłoby do wojny otwartej z Izraelem?
Część irańskiego społeczeństwa nienawidzi Republiki Irańskiej i byłaby gotowa wręcz sabotować jej wysiłek wojenny i wszelkich najeźdźców, którzy no, doprowadziliby do końca tejże republiki, witaliby z radością i kwiatami. Natomiast oprócz tego jest daleko liczniejsza grupa fanatycznych zwolenników tejże republiki, którzy istnienie Republiki Islamskiej, to warto podkreślić, wiążą właśnie z religią, obietnicą życia wiecznego i tak dalej, i tak dalej. Mówimy o całkiem sporej grupie głęboko wierzących ludzi, co ma swoje polityczne i społeczne implikacje. I oni by tej republiki bronili fanatycznie do ostatniej kropli krwi. No oczywiście pomiędzy nimi jest cała masa ludzi, którzy mają do republiki no nieco mniej gorący stosunek, na plus i na minus, ale którzy generalnie są Irańczykami, czyli identyfikują się generalnie jako Irańczycy. W związku z tym atak Izraela bezpośrednio na irańskie terytorium jednak spowodowałby bardziej konsolidację społeczeństwa. To po pierwsze. Po drugie, ten odsetek bardzo niezadowolonych z republiki i nienawidzących tejże republiki jest sporo mniejszy od neutralnych względem republiki i zwolenników tejże republiki. Tutaj zadziałałby efekt gromadzenia się wokół flagi. Tutaj ten potencjał protestów w Iranie jest bardzo duży, frustracja społeczna jest bardzo duża, ale nie na tyle, żeby w razie takiego wojennego zagrożenia spowodować kolaps państwa, czy też chociażby zakłócić jego funkcjonowanie.
Marcinie, bardzo dziękuję Ci za długą rozmowę, za wyjaśnienie wielu zawiłych kwestii. No i mam nadzieję, że ta rozmowa trochę odbiegła od tego sztandaru, do którego możecie przyzwyczaiły ostatnie media. Dziękuję też naszym słuchaczkom i naszym słuchaczom. No i przypominam oczywiście, że rozmowy takie jak ta odbywają się w dużej mierze dzięki wsparciu patronów, którzy udzielają wsparcia na patronite.pl czy na Buy Coffee. No i to jest najprostszy sposób, żeby wesprzeć powstawanie dalszych odcinków podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Marcinie, dziękuję Ci, życzę Ci miłego wieczoru i mam nadzieję, że usłyszymy się niedługo. Być może porozmawiamy o czymś przyjemniejszym, co nam się dotychczas nie udaje.
Oby, zawsze do usług. Mam nadzieję, że w końcu porozmawiamy o jakimś traktacie pokojowym, przełomie w negocjacjach, a nie o kolejnej eskalacji. Chociaż wydaje mi się, że tym razem, tak na zakończenie, że jednak nie dojdzie do dalszej eskalacji na linii Izrael-Iran, ale zobaczymy.
Zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo. Dobrej nocy.
Dobrej nocy.